bez kapłanów my nie damy rady. To jest mój pasterz. Jeżeli biskup czegoś nie rozumie u biskupa, iść porozmawiać, rozmawiać, próbować się zrozumieć, dialog, o co tu chodzi, ale nigdy publicznie naprawdę nie występujmy. Nigdy. Nigdy. Może jeszcze coś innego. Zobaczcie. Zobaczcie, jak robią komuniści. Oni nigdy nie podważają jeden komunista drugiego komunisty. A przecież nie działają na fundamencie dobra, do jakiegoś interesu. Interesu jakiegoś. I bardzo często szkodliwego interesu. Znaczy, zresztą ideologia komunistyczna, to jaka to ideologia? Straszna. I zobaczcie, jak jest. A my, katolicy, musimy być jeszcze mądrzejsi i modlić się o Ducha Świętego, a nie takie... Przepraszam, bo mnie to mnie bardzo dotyka, jak ktoś dotyka... dotyka tutaj Kościoła. To było bardzo... A to, że materiały doszły czy nie doszły, to spokojnie, spokojnie. Ojciec Święty nie jest takim sobie byle kim, żeby każdemu musiał odpowiadać i nie wiadomo co. I spowiadać się przed każdym, bo każdy mu napisze, to już... Zobacz sobie, ile milionów ludzi pisze do papieża i musiałby... Przecież to dajcie spokój trochę też. Przepraszam, że tak, ale... I tak mówię, co to, tutaj był ostrożny, trzeba myśleć. Dziękuję bardzo, że mamy program taki, w którym musimy się myśleć, patrzeć, osądzić. Ale jeszcze raz mówię, kochajmy Kościół. Przepraszam tak długo, ale był dotknięty Kościół. I na to ja naprawdę nie dlatego, że... No po prostu jest normalne. Nie można dotykać Kościoła. Nie wolno dotykać Kościoła. Ktoś ten Kościół cierpi. Niedługo wyjdzie książka profesora Jerzego Roberta Nowaka Wczoraj i dziś prześladowanie Kościoła. Zobaczcie, ilu wymordowanych księży duchownych. Ile wszystkiego. Dość tego, kochajmy Kościół, jeszcze raz mówię, i pasterzy. A nie takie poniewieranie tym biskupom. To na przykład, co było robione to w związku z Oświęcimem, z księżmi biskupami, czy z księdzem biskupem Bielsko-Żywiec. To jest hańba. A myślicie, że ten biskup to nie jest człowiek? A jaki on jeszcze, jak on musi to wszystko prowadzić, tą wiedzę, jakie on ma problemy? To każdy biskup, czy biskupi, czy Ojciec Święty. Widzimy, jaki jest świat skomplikowany, to co w tej chwili Pan mówi, jakie to wszystko jest skomplikowane. To widzimy maleńki fragment. I to jest jedno ze spojrzeń. Być może, że ktoś będzie miał inne spojrzenie, inaczej tę sprawę będzie widział, proszę bardzo, bardzo chętnie będziemy słuchać. Ale widzisz, jest bardzo skomplikowane. Przepraszam tak długo, ale kochajmy Kościół. Inaczej ranimy Chrystusa. Spowiem.
Dziękuję, ojcze dyrektorze, za te uwagi. Zgadzam się całkowicie. Ja tutaj chciałbym się odnieść do swojej książki. No ona jest ciągle narażona na błędne interpretacje. Ktoś wyrywa z kontekstu jakiś fragment, jakiś cytat i obudowuje go własną interpretacją i to znowu wynika z tego horrendum. No ale taki jest już los książki, że ona nabiera własnego życia, a jak ją czytelnicy interpretują, no to już jest ich własna sprawa. Ponieważ czas nas nagli, kończy się czas mojego występu. Chciałbym właśnie serdecznie podziękować przede wszystkim ojcu dyrektorowi za umożliwienie mi wystąpienia przed słuchaczami radia. Podziękować również słuchaczom za wypowiedzi, za rozwinięcia niektórych wątków, które mnie wyraźnie ubogaciły. I na zakończenie chciałbym powiedzieć tak, no cóż, ja nie umiem pocieszać. Bardziej potrafię ostrzegać i pozwolę sobie na zakończenie, na pożegnanie słuchaczy, przytoczyć ostrzeżenie nie moje, tylko właśnie słowa księdza prałata Zdzisława Peszkowskiego, wypowiedziane dokładnie 5 dni temu w Katyniu, jego krótkiej homilii. I zakończył ją tak. Polsko, opamiętaj się. Dziękuję.
Ja również bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan Henryk Pająk.
Rozgłośnia Radia Watykańskiego. Nadajemy nasz codzienny serwis informacyjny.
Witamy Państwa w niedzielne popołudnie. Zaczynamy od ważniejszych wiadomości w skrócie.
Jan Paweł II w ramach wizytacji pasterskich swojej diecezji odwiedził parafię pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Różańcowej.
W rozważaniu przed południową modlitwą maryjną Ojciec Święty wyraził zaniepokojenie aktami przemocy na Bliskim Wschodzie.
Włosi obchodzą dziś tradycyjny dzień dziękczynienia za zebrane plony i owoce.
W Lublinie rozstrzygnięto ogólnopolski konkurs o klucze Świętego Piotra.
Przed południem w ramach wizytacji pasterskich parafii swej diecezji Jan Paweł II odwiedził parafię pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. Ta erygowana 30 lat temu parafia położona jest w zachodniej części Wiecznego Miasta i liczy obecnie 12 tysięcy mieszkańców. Jest to przemysłowa dzielnica Rzymu i na terenie parafii znajduje się wiele instytucji, w tym 6 szkół, 2 szpitale oraz 2 domy opieki społecznej. Godnym podkreślenia jest fakt, że proboszczem parafii jest Irlandczyk, ksiądz Gerard McCarthy.
Głównym punktem wizytacji była msza święta, której papież przewodniczył na boisku sportowym przyległym do parafii, gdyż żaden z dwóch kościołów znajdujących się na jej terenie nie pomieściłby wszystkich wiernych. W homilii, nawiązując do liturgicznych czytań dzisiejszej niedzieli, Ojciec Święty wskazał na apostolskie zadania wszystkich parafian. Waszym obowiązkiem, przypomniał Ojciec Święty, jest głoszenie Słowa Bożego we wszystkich środowiskach waszego życia. Niech dobra nowina dzięki waszemu świadectwu, odpowiadającemu potrzebom poszczególnych ludzi, jak i całych grup społecznych, dociera do wszystkich mieszkańców parafii.
Barwną postacią wizytowanej dziś przez papieża parafii jest jej proboszcz, Irlandczyk, ksiądz Gerard McCarthy. Tak w prostych słowach mówi o przygotowaniach parafii do spotkania z Ojcem Świętym.
È stato proprio un dono che è caduto dal cielo proprio. Io ero a casa, ho ricevuto questa chiamata dicendo che il Santo Padre.
Jest to dar Boży, który spadł nam prosto z nieba. Pamiętam, byłem wówczas w domu, gdy zadzwonił telefon i otrzymaliśmy wiadomość o tym, że Ojciec Święty przybędzie z wizytą do naszej parafii. Na usłyszaną wiadomość o mało nie spadłem z krzesła. Gdy potem informowałem o tym wiernych, oni, znając mój charakter, nie chcieli mi uwierzyć. Myśleli, że to kolejny żart z mojej strony. Musiałem długo przekonywać, że to prawda. Później, z niemałym poruszeniem, zaczęliśmy przygotowywać się do tego wydarzenia. W nowennie każdego dnia uczestniczyło 500 dzieci. Odmawialiśmy różaniec, oglądaliśmy filmy o papieżu. Codziennie coś się działo. Atmosfera była gorąca. Ludzie przychodzili, pytali, co przygotowywać. Nareszcie powtarzali, papież na Marianie w naszej parafii. Żartobliwie też dodawali. Potrzeba było aż Irlandczyka, by sprowadził do nas Ojca Świętego.
I ja nawet to ci wolę w Irlandii, per portarlo.
Po powrocie z rzymskiej parafii Najświętszej Maryi Panny Różańcowej Jan Paweł II z okna Pałacu Apostolskiego odmówił południową modlitwę maryjną. W krótkim rozważaniu przed modlitwą Ojciec Święty nawiązał do obchodzonego dziś we Włoszech Dnia Dziękczynienia za dary ziemi. Jest on porównywalny z naszymi dożynkami. Włosi w tym dniu dziękują za zebrane plony i owoce. Jan Paweł II wskazał, że jest to również okazja do tego, by raz jeszcze uświadomić sobie codziennego trudu i pracy ludzkiej.
Nawiązując do tragicznych wydarzeń ubiegłego tygodnia, Ojciec Święty powiedział:
Desidero anche inviare una parola di conforto alle popolazioni.
Pragnę również skierować słowa pocieszenia do wszystkich mieszkańców Ameryki Środkowej, gdzie wiele regionów zostało zniszczonych przez straszliwy żywioł. Modląc się za wszystkie ofiary tego kataklizmu, ponawiam apel skierowany do ludzi dobrej woli i międzynarodowych organizacji charytatywnych, by pośpieszyły z wielkoduszną pomocą tym wszystkim poszkodowanym.
Ojciec Święty wyraził również swój niepokój z powodu kolejnych ataków przemocy.
Mili verisco in modo particolare alla regione medio orientale.
W sposób szczególny myślę tutaj o Bliskim Wschodzie, gdzie kolejny zamach bombowy w centrum Jerozolimy zagraża pokojowym procesom i to właśnie w tym momencie, gdy pojawiła się nadzieja na trwały pokój na drodze podjętego dialogu i dzięki podpisaniu wspólnych porozumień pomiędzy stronami.
Papież przypomniał również ofiary przemocy w Kongu, gdzie tydzień temu zamordowano też polskiego misjonarza. Jan Paweł II wezwał, by wszyscy w duchu solidarności starali się przeciwstawiać wszelkiej przemocy, która nie prowadzi do rozwiązań godnych człowieka. Na zakończenie Ojciec Święty wezwał wstawiennictwa Matki Bożej.
Po odmówieniu modlitwy Jan Paweł II pozdrowił obecnych na placu świętego Piotra pielgrzymów. W szczególnych słowach Ojciec Święty zwrócił się do przedstawicieli włoskiego Stowarzyszenia Walki z Rakiem. Jego przedstawiciele przybyli na plac świętego Piotra w związku z przypadającym dziś Krajowym Dniem Walki z Chorobą Nowotworową. Papież wyraził swą solidarność i uznanie dla wszystkich, którzy podejmują starania w celu odkrycia środków terapeutycznych zwalczających tę chorobę, przynosząc w ten sposób ulgę i nadzieję wielu chorym.
Po polsku Jan Paweł II pozdrowił m.in. kapłanów z archidiecezji krakowskiej, grupy parafialne z Zielonek, Lublinek, Nowego Dworu Gdańskiego oraz kolejarzy z Wrocławia.
Na placu świętego Piotra byliśmy dziś z mikrofonem.
Nazywam się ksiądz Eugeniusz Derdziuk, jestem z diecezji zamojsko-lubaczowskiej, z Zamościa. Jesteśmy tutaj z grupą z Polski. Są to studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ale także członkowie Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego.
Teresa Pietrzak z Gdyni, ze Stella Maris i jednocześnie jestem przedstawicielką północnej części Polski i przyjechałam tutaj w Stowarzyszeń Uwłaszczeniowych, przyjechałam tutaj modlić się o światło Ducha Świętego dla wszystkich parlamentarzystów Sejmu Rzeczypospolitej Polski, aby głosowali za uwłaszczeniem dla wszystkich Polaków.
Proszę też Wietanki z Polski, jest nas bardzo dużo. Jesteśmy już po wyborach. Właśnie generalny została Polka po raz trzeci. Bardzo się cieszymy. Siostry radny też jest to w części z Polski. I no, mamy taką zwartą grupę z całej, właściwie całego świata jesteśmy. Siostra też z Nowosybirska. Są siostry z Brazylii, z Niemiec, ze Szwecji, z Norwegii. Bardzo dużo, z różnych stron, ale łączy nas jedna miłość.
Choć główne obchody 20-lecia pontyfikatu Jana Pawła II są już za nami, to jednak nadal podejmowane są różne inicjatywy dla podkreślenia tego wydarzenia. W Lublinie rozstrzygnięto ogólnopolski konkurs poetycki i graficzny o klucze świętego Piotra.
Konkurs ogłosiła redakcja lubelskiego Gościa Niedzielnego oraz parafia Świętej Rodziny w Lublinie, gdzie w 1987 roku Jan Paweł II odprawił pamiętną mszę świętą misyjną. Inspiracją konkursowych zmagań była 20. rocznica pontyfikatu Piotra naszych czasów i utrwalenie w poezji i grafice bogatego dziedzictwa duchowego obecnego papieża. W konkursie poetyckim wzięło udział 258 uczestników z całej Polski. Pięć prac napłynęło z zagranicy, z afrykańskiej Pretorii oraz Ukrainy. Pierwsze miejsce zdobyła Leokadia Baran z Krakowa. Jury przyznało także dwie nagrody, drugie i trzy trzecie. Jak powiedział główny organizator konkursowych zmagań, poeta w sutannie, ksiądz Janusz Kozłowski, wśród nadesłanych prac przeważają te z Polski Południowej, z którą szczególnie związany jest Ojciec Święty. Przewija w nich wielka miłość Polaków do papieża. Jest wiele wspomnień sprzed 20 lat, wśród których bardzo często utrwalany był zamach. Jan Paweł II określany jest m.in. jako orędownik pokoju, proboszcz świata, pątnik, Mojżesz XX wieku, wielki rybak. Wśród 50 grafik, gdzie znalazły się zarówno prace profesjonalistów, jak i ludzi bardzo młodych, w szczególny sposób wyróżniono znakomite grafiki wykonane przez dzieci ze szkoły podstawowej w Brodach koło Kalwarii Zebrzydowskiej. Wszystkie utwory poetyckie, a jest ich ponad 100 z grafiki, znajdą się w specjalnie przygotowywanym albumie. Dla Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego Małgorzata Kołodziejczyk.
Dzisiaj w Jerozolimie odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego franciszkańskiego studium biblijnego, które w tym roku obchodzi jubileusz 75-lecia istnienia.
Franciszkanie w Ziemi Świętej podjęli systematyczne studia i badania biblijne na początku naszego stulecia. 1923 roku wydany zostaje akt erekcyjny Studium Biblicum Franciscanum w Jerozolimie, które staje się od roku 1927 częścią papieskiego Instytutu Antonianum w Rzymie. Archeologowie franciszkańscy podejmują przed wojną prace wykopaliskowe na Górze Nebo w dzisiejszej Jordanii i w Tabga nad Jeziorem Galilejskim. Po przerwie wojennej, kiedy studium zostało internowane, podjęto na nowo badania archeologiczne, studia biblijne i językoznawcze, zaczęto organizować sympozja naukowe, wydawać publikacje naukowe, organizować Muzeum Starożytności Ziemi Świętej. Studium Biblicum Franciscanum kształcą się studenci ze wszystkich narodowości, duchowni i świeccy. W większości studenci pochodzą spoza granic Izraela, lecz nie brak miejscowych, również niekatolików. Działalność naukowa Studium Biblicum Franciscanum na polu biblijnym i archeologicznym jeździ znana w światowych kręgach specjalistów, a sam Instytut jest ważnym elementem życia chrześcijańskiego w Jerozolimie i w Ziemi Świętej. Dla Setki Polski, Radia Watykańskiego, Ryszard Montusiewicz z Izraela.
Pozostając w temacie dotyczącym różnych kościelnych placówek naukowo-dydaktycznych, warto wskazać, że stolica Tyrolu w Austrii, Innsbruck, kojarząca się zazwyczaj z dwiema olimpiadami zimowymi i turystką górską, posiada również fakultet teologiczny. Może on być przykładem dla instytucji kościelnych prowadzących działalność dydaktyczną i naukową. Z Innsbrucka mówi ksiądz Tomasz Giedroyć.
Miejscowi sceptycy mówią, że czasy Ranera Jungmana przeminęły. Tymczasem Fakultet Teologiczny w Innsbrucku prowadzi ożywioną działalność. Świadczą o tym liczne spotkania i sympozja. Jedno z nich pod tytułem Jeden Bóg, Jedna Wiara, Wspólna Droga zakończyło się właśnie w tych dniach i miało ekumeniczny charakter. Miejscowe władze, uznając zasługi fakultetu, jak również wydane na nim publikacje, przyznało naukową nagrodę Tyrolu profesorom Raimundowi Schwagerowi i Wolfgangowi Balawerowi. Austriacki dziennik Standard podał w tych dniach do wiadomości, że Fakultet Teologiczny w Innsbrucku prowadzony przez jezuitów cieszy się najwyższą renomą międzynarodową wśród fakultetów całego kraju. Warto dodać, że studiuje na nim około 800 studentów z różnych krajów, przygotowujących się do kapłaństwa życia zakonnego lub świeckich, którzy bez większych trudności znajdą pracę w tutejszych parafiach i ośrodkach kościelnych. Nie brakuje również i polskiego akcentu. Profesorem Katedry Teologii Dogmatycznej i Ekumenicznej jest tutaj Polak, ksiądz profesor Józef Niewiadomski. O naukowej atmosferze panującej na fakultecie świadczy chociażby fakt, że już w dniu ogłoszenia papieskiej encykliki Fides et Ratio mogłem o jej treści szczegółowo porozmawiać z tutejszymi profesorami. Dla Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego z Innsbrucka mówił ksiądz Tomasz Giedroyć.
Międzynarodowe sympozjum na temat pluralizmu językowego zakończyło się przedwczoraj w Genewie. Organizatorem spotkania była Międzynarodowa Organizacja Frankofońska.
Jeżeli wszyscy zaczną posługiwać się wyłącznie jednym językiem, do używania którego będą chcąc, nie chcąc zmuszeni, pojawi się rodzaj totalitaryzmu lingwistycznego. Możliwość posługiwania się wieloma językami jest elementem demokracji, przejawem respektowania różnorodności, formą tolerancji i gwarancją pokojowego współżycia. W tym sensie obrona pluralizmu językowego ma również wymiar etyczny. Nie powinna przybierać ona formy rywalizacji, ale formę współistnienia, wzajemnego uzupełniania się. Oto pokrótce sens wystąpienia Butrosa Butrosa Gali. Wydrukowano również przy tej okazji 200-stronicowy skrypt zawierający m.in. rodzaj strategii, jaką należy przyjąć na terenie organizacji międzynarodowych w ramach samoobrony przed nawałnicą języka angielskiego. Tytułem pouczającej anegdoty przywołano na seminarium postać żyjącego w Watykanie w XVIII wieku, kardynała Mezzofanti, fenomenalnego poligloty, który znał aż 84 języki. Przy czym nie tylko nim mówił, ale potrafił także układać ich wiersze. Z Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie mówiła Teresa Węgrzyn.
Radio Maria, katolicki głos w naszych domach.
Pozdrawiamy wszystkich naszych słuchaczy odbierających nasz program dzięki stacjom nadawczym w Polsce.
Jesteśmy również słyszalni od Uralu do Wysp Kanaryjskich, gdyż nadajemy na częstotliwości podnośnej fonii 792 MHz kanału TV Polonia, który można odebrać z satelity Hotbird.
Sygnał Radia Maria można odbierać również od Alaski do Kuby z satelity Galaxy 7 na podnośnej fonii 8,0 MHz kanału Tele Dubai. I uwaga, pojawiają się nowe możliwości odbioru Radia Maryja w USA i Kanadzie, gdyż od 1 września bieżącego roku nadajemy już na satelicie EchoStar. Więcej informacji na ten temat można uzyskać lub po prostu zamówić zestaw satelitarny do całodobowego odbioru programu Radia Maryja w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie pod numerem telefonu 1-800-333-3474.
Możecie nas słuchać w internecie pod adresem www.radiomaria.pl.
Słuchajcie nas także na falach krótkich. Od 7 do 9.15, a w niedzielę od 8 do 10 na częstotliwości 9905 kHz, pasmo 31 metrów. Oraz od 17 do 24 na częstotliwości 7400 kHz, pasmo 41 metrów.
Przekażcie te informacje innym, rodzinie, znajomym, bliskim, szczególnie tym, którzy mieszkają poza Polską. Dziękujemy także za udostępnienie tych informacji w prasie polonijnej. Do usłyszenia na falach Radia Maryja.
Kochani, i przed nami ojczyzna, kiedy myślę, mówi doktor Mieczysław Ryba.
Drodzy słuchacze Radia Maryja, zbliża się 80. rocznica odzyskania niepodległości. Kiedy przyjrzymy się przeprowadzanym oficjalnie obchodom, różnym akademiom i firmom, zauważymy, że podnoszony jest i przypominany tylko jeden aspekt walki Polaków o suwerenność, a mianowicie wojskowa akcja regionów polskich. Czytając przeróżne artykuły prasowe i wypowiedzi, można dojść do przekonania, iż to wyłącznie kilkanaście tysięcy ludzi Józefa Piłsudskiego walczyło, a inne ugrupowania tkwiły w bezruchu. Oczywiście walka legionistów miała swoje znaczenie, szczególnie w wymiarze propagandowym, to znaczy ich postawa stanowiła przykład poświęcenia, dając dobry wyraz ofiarnego patriotyzmu. Jednak w odniesieniu do wyniku wojny była ona epizodem marginalnym. Zupełnie zapomina się, iż kluczowe znaczenie dla losów sprawy polskiej miała akcja dyplomatyczna, prowadzona przez takich polityków jak Roman Dmowski czy Ignacy Jan Paderewski. O powstaniu niepodległego państwa polskiego ostatecznie zadecydowała bowiem konferencja w Paryżu, gdzie decyzje podejmowały nie Austro-Węgry czy Niemcy, lecz państwa ententy, a więc przede wszystkim Francja, Anglia i Stany Zjednoczone. Gdy aktywność polityczna Polaków skupiła się w czasie wojny wyłącznie na walce legionów u boku absolutnie przegranych Austriaków, nie byłoby mowy o uznaniu w Paryżu narodu polskiego jako zwycięskiego w wojnie. A tak się stało. Zawdzięczać to należy przede wszystkim zakrojonej na ogromną skalę działalności narodowych demokratów, skupionych szczególnie w Komitecie Narodowym Polskim we Francji. Wybór przez narodowców opcji antyniemieckiej nie był podyktowany chwilowym impulsem, lecz poprzedzony został niezwykle głęboką analizą sytuacji geopolitycznej przed wojną. Dmowski, w przeciwieństwie do wielu lewicowych polityków, za głównego wroga uznał nie Rosję, lecz Niemcy. Pokonanie tych ostatnich uważał za pierwszy cel wojny. Niemcy dzierżyli bowiem wówczas najważniejszy, zdaniem Dmowskiego, obszar, a mianowicie Pomorze, Śląsk i Wielkopolskę. Rzeczpospolita nie mogła powstać jako państwo prawdziwie suwerenne bez okna na świat, jakim było Morze Bałtyckie, bez bogactw naturalnych Górnego Śląska, bez ziem stanowiących kolebkę naszego narodu, to jest bez Wielkopolski. Ostatecznie zaś Polska mogła poradzić sobie bez pomieszanych narodowościowo dalekich kresów wschodnich. Dmowski przypominał, że głównym inicjatorem rozbiorów naszego kraju były Prusy i że to w ich najbardziej żywotnym interesie leżało utrzymanie tego stanu rzeczy. silna Polska, wcześniej czy później doprowadzić by musiała do likwidacji tego efemerydycznego tworu, jaką była enklawa pruska nad Bałtykiem. Dlatego Niemcy za wszelką cenę chciały utrzymywać Polaków w stanie agonalnym. Przez cały okres wojny narodowcy starali się umiędzynarodowić sprawę polską tak, aby stała się ona ważnym nie tylko dla naszych zaborców, ale również dla innych potęg prowadzących wojnę. I tak się rzeczywiście stało. Już w połowie 1917 roku zostanie powołany Komitet Narodowy Polski, którego uznały za oficjalne przedstawicielstwo narodu polskiego wszystkie niemal państwa koalicji. Prezydent USA Wilson zapowie, że odbudowanie suwerennej Polski jest jednym z głównych celów wojny. Wreszcie pod koniec 1917 roku zostanie powołana do życia Armia Polska we Francji, zwana popularnie, z uwagi na kolor swych mundurów, błękitną. Wbrew temu, co się obiegowo sądzi, była to najliczniejsza polska formacja militarna końca wojny, licząca blisko 100 tysięcy żołnierzy. Tak więc wydawałoby się, mało spektakularny wysiłek narodowych demokratów przyniósł potężne owoce. Odzyskanie po wojnie Wielkopolski, części Pomorza i Śląska to głównie ich zasługa. Czy o tym się dzisiaj pamięta? Teraz mamy to szczęście cieszyć się granicami opartymi o Odrę i Nysę Łużycką. Nie zapominajmy o ludziach, którzy pierwsi wysunęli program powrotu Polski na te prastare piastowskie ziemie. Myślę, że warto wrócić w tych dniach do książki Romana Dmowskiego, stanowiącej prawdziwą szkołę politycznego myślenia, a mianowicie do pozycji zatytułowanej Polityka Polska i odbudowanie państwa polskiego. Może niech to będzie również wyraz naszego patriotyzmu. Szczęść Boże.
Myślę, co ojczyzna, mówił doktor Mieczysław Ryba.
Są różne święta. Na Boże Narodzenie kupujesz choinkę. Na Wielkanoc święcisz pokarmy. Są różne święta. Czy pamiętasz, że 11 listopada to święto niepodległości Polski? Czy w Twoim domu jest flaga narodowa? Czy pamiętasz, aby w tym dniu flagą przyozdobić swój dom?
wszystkim nam zależy na trwaniu i ciągłym rozwoju Radia Maryja. Pragniemy, aby się rozprzestrzeniało i docierało do coraz odleglejszych miejsc na Ziemi. Dlatego prosimy o regularne wsparcie finansowe. Oto adres, pod który kierujemy dary naszych serc. Radio Maryja, P.O. Box 3, 9, 5, 6, 5, Chicago, Illinois 6, 0, 6, 3, 9, kreska 0, 5, 6, 5. Powtarzam, Radio Maryja, P.O. Box 3, 9, 5, 6, 5, Chicago, Illinois 6, 0, 6, 3, 9, kreska 0, 5, 6, 5.
W Polsce już 30 minut po północy.
Radio Maryja, katolicki głos Polski, pozdrawia rodaków w Ameryce.
I czas na kolejny fragment literatury.
Felix Konieczny. Święci w dziejach narodu polskiego. Stanisław Hozjusz, syn Gorodniczego, to jest zawiadowcy grodu w Wilnie, przyszedł na świat w Krakowie w roku 1504 i żył do roku 1579. Przeżywszy lat 75, napatrzył się na wiele zmian, sam zawsze stały i w poglądach katolickich niezmienny. Uczonością wielką wyróżniał się nie tylko w Polsce, lecz w całej Europie. Podróżował wiele, a później coraz dłużej przebywał za granicą, nie tracąc przez to bynajmniej związku z Polską, zawsze jak najściślejszego, ale posiadał widnokrąg europejski. Umiał patrzeć na Europę ze stanowiska polskiego, ale też i na Polskę ze stanowiska europejskiego. Od młodości przez całe życie zajmował się sprawami publicznymi, polityką krajową i zagraniczną. Należy do największych mężów politycznych katolickiego świata. Mieliśmy już sposobność poznać go jako 20-letniego młodzieńca, autora wiersza szyderczego na sekularyzację pruską. Wiersz ten doszedł do królewskiego dworu i do samego ucha królewskiego, ale król wcale się nie gniewał. Owszem, zaciekawił się osobą łacińskiego rymotwórcy, a potem Hozjusz zwracał na siebie uwagę Zygmunta Starego tym właśnie, że posiadał wykształcenie rozległe i głębokie, jak rzadko kto. Ukończywszy nauki w Krakowie, wyjechał na kilka lat do uniwersytetów włoskich i miał już pełnych lat 30, kiedy stamtąd wracał. Kształcił się na prawnika i pozyskał w tym zawodzie wielką wiedzę. Takich właśnie potrzebowano w kancelariach królewskich. Wnet też znalazł miejsce przy kanclerzu koronnym. Wróżono mu wielką przyszłość i opłacano go hojnie, chlebem kościelnym. Więc chociaż człowiek świecki otrzymał Hozjusz dochody z kanonii warmińskiej na Pomorzu i jeszcze dwóch innych, krakowskiej i sandomierskiej, z probostwa w Wilnie na zamku i z probostwa w Gołębiu. Namawiano go bardzo do stanu duchownego. Po długim namyśle, licząc lat 32, zdecydował się na studia teologiczne. Jakim zaś cieszył się poważaniem w sferach najwyższych, jak wiele znaczył nawet w kościelnych sprawach, chociaż kapłanem jeszcze nie był, świadczy następujące wydarzenie. W roku 1540 wiosną bawił w Krakowie słynny kaznodzieja Paulin, prowincjał z Częstochowy Stanisław, rodem z Oporowa na Mazowszu i stąd zwany Oporowskim. Urodzony w roku 1501, starszy o 3 lata od Hozjusza, uczył się w klasztornej szkole u Paulinów w Oporowie, następnie w Uniwersytecie Jagiellońskim, w którym otrzymał stopień doktora filozofii. Do roku 1530 był nauczycielem w średnich szkołach krakowskich. W roku 1531 wstąpił do Paulinów w Częstochowie. W roku 1533 został przeorem w Wielkich Młynach, a w roku 1537 prowincjałem zakonu. Zasłynął jako kaznodzieja. Opowiadano, że tysiącami nawracali się protestanci skruszeni przez niego. Jest też autorem podręcznika wymowy kaznodziejskiej, książki wielce cenionej przez kilka następnych pokoleń, a którą spisał w roku 1536. Posiadał wszakże drugi jeszcze tytuł do sławy, pewnie nawet większy. Dla swej nadzwyczajnej świątobliwości i z powodu łask bożych, które dochodziły aż do cudotwórstwa. Właśnie w roku 1540 zasłynął na szerokim świecie cud wskrzeszenia jego modłami zmarłych. Cud wymodlony przed cudownym obrazem z Jasnej Góry. Cesarz Karol V kazał sobie w ten czas zrobić kopię cudownego obrazu.
Był to fragment książki Feliksa Konecznego. Święci w dziejach narodu polskiego.
Radio Maryja, już za chwilę 9 odcinek najpiękniejszej historii świata.
Kochane dzieci, kochani rodzice, Fundacja Nasza Przyszłość w Szczecinku poleca następujące pozycje, które rozprowadza specjalnie z myślą o najmłodszych. Ojcze nasz, jakiego jeszcze nie znasz. Zdrowaś Maryjo, jak mamie szeptane. Modlitewnik Białej Armii. Tak cicho wołam do swego anioła. Msza święta, sakramenty, cicho sza na modlitwę czas oraz książeczki perełki z opłatkiem w dłoni, cud wigilijnej nocy, serce jako płatek, przy wigilijnym stole, wśród nocnej ciszy, książę pokoju nadchodzi. Zamówienia prosimy kierować pod adres. Fundacja Nasza Przyszłość, ulica Klasztorna 23, 78 400 Szczecinek. Telefon i faks 094 374 25 14. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Witam Was, kochani mali przyjaciele, i zapraszam do wspólnego przeżycia tych kilkunastu minut. Natalia Forte. Najpiękniejsza historia świata, czyli Ewangelia opowiedziana przez babcię. Odcinek 9.
Byli tacy, którzy zostawiali ukochaną rodzinę, swoich bliskich, pracę i szli za nim. Byli tacy, których jego fascynująca osoba przyciągała, a zarazem niepokoiła. Byli też tacy, którzy chyba go nie rozumieli i dlatego nienawidzili. Przede wszystkim uczeni w piśmie i faryzeusze. W czasach tych panowało prawo odwetu. Oko za oko, ząb za ząb. Rzadko kiedy przebaczano, a dobroć traktowano niemal jak słabość. Jezus natomiast marzył o świecie, w którym królowałoby zawsze dobro.
Jeśli uderzą cię w policzek, nadstaw drugi.
Przekonywał. Nienawiść zabija, głosił w czasach, gdy zajadłym kłótniom i to z byle powodu nie było końca. Również w stosunku do bogaczy postawa Jezusa różniła się. Bogacze byli wyniośli, szanowano ich i bano się ich. Zazdroszczono im. Jezus natomiast mówił.
Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego.
Bogacze czuli się obrażeni, zaś biedacy zadziwieni. Początkowo Jezus ostro występował przeciwko faryzeuszom i przeciwko każdemu, kto chwalił się swym miłosierdziem. Twierdził, że dobro należy czynić w cichości serca i że prawa ręka nie może wiedzieć, co czyni lewa ręka.
Za czym się tak uganiacie? Martwicie się tylko o to, co będziecie jeść, w co się ubierzecie. Spójrzcie na lilie polne i na ptaki. Nie sieją i nie koszą, nie gromadzą bogactw, a Ojciec Niebieski myśli o nich i nawet Salomon przy całym swoim bogactwie nie posiadał nigdy tak pięknej szaty, jak najmniejsza choćby lilia. Módlcie się. Módlcie się z ufnością do Ojca Waszego w niebie. Pukajcie, a będzie Wam otworzone.
Z każdym dniem przybywało wiernych i wielbicieli Jezusa. Lecz niestety również przybywało tych, którzy się Go bali i nienawidzili. Niektórzy możni i wpływowi, do których głównie odnosiły się upomnienia Jezusa, zaczynali mówić, że Jego słowa mogą zbuntować lud i nie spodobać się Rzymianom. Wzburzony. Był on tetrarchą Galilei, regionu, w którym sława Jezusa urosła najbardziej, podsycana opowieściami o licznych Jego cudach. Wszyscy o Nim mówili. Imię Jego wypowiadane było w domach, na rynku, na jarmarkach. Kto to jest? Pytał się w duchu Herod. Czego chciał od Jego ludu? Herod popełnił ciężki grzech, lecz starał się o tym nie myśleć, pogrzebać to wspomnienie, wynajdując sobie liczne zajęcia i rozrywki. Nie zawsze jednak to się mu udawało. Wieczorem, w dniu urodzin Heroda, cały dwór zebrał się na ucztę. Salome, córka Herodiady, tańczyła dla niego z takim wdziękiem, że wszystkich zachwyciła. I Herod pod wpływem chwili obiecał, że dostanie wszystko, o co go poprosi. Choćby to miała być nawet połowa jego królestwa. Herod był przekonany, że dziewczyna poprosi go o świecidełka, bogactwa, zaszczyty, ale Salome spytała matkę o radę, a Herodiada wiedziała, że jedna tylko osoba zagrażała jej grzesznemu związkowi z Herodem. Wtrącony do więzienia Jan Chrzciciel. Dlatego rozkazała swej córce: poproś o głowę Jana Chrzciciela. Dziewczyna usłuchała. Herod chciał odmówić, ale dał słowo i cały dwór to słyszał. Nie chciał stracić autorytetu, zatem rozkazał, by Janowi Chrzcicielowi ścięto głowę. władca został wplątany w całą tę historię i nie miał już możliwości, albo nie wiedział, jak się wycofać. Głowa Jana Chrzciciela została podana Salome na tacy. Ona zaś podarowała ją matce. Łatwo sobie wyobrazić, jaki ból Jezus poczuł na wieść o śmierci swego serdecznego przyjaciela. Uczniowie Jana zabrali jego ciało i pieczołowicie złożyli w grobie. Tymczasem Herod ciągle myślał o niewinnie straconym Janie Chrzcicielu i pewnej nocy przyszła mu do głowy dziwna myśl. Może to Jezus przybrał postać Jana, który powrócił na ziemię, by się na nim zemścić. Herod bał się tego człowieka. Podobnie jak przed 30 laty, jego ojciec bał się narodzonego w Betlejem dziecka. Pewnego razu Jezus przyszedł ze swoimi wiernymi uczniami w okolice Cezarei Filipowej. Szli długo, a za nimi szło mnóstwo ludzi. Teraz nareszcie zostali sami. Jezus co pewien czas dostrzegał na sobie spojrzenie Piotra, to znów Andrzeja czy Judasza. Czytał w ich sercach i wiedział, że byli speszeni, zaniepokojeni i niepewni, w co mają wierzyć. Jezus czuł dla nich litość, a także wdzięczność. Pomimo wątpliwości szli z Nim, nigdy Go nie opuszczali, zostawili dla Niego swe domy i rodziny. Spojrzał na Judasza, a ten uśmiechnął się. Kochał Judasza, także Judasz go kochał. Judasz był szczęśliwy, że nauczyciel go dostrzegł. Jezus rzadko okazywał Judaszowi względy. Jan, najmłodszy, był najbardziej umiłowanym uczniem Jezusa. Z Piotrem najdłużej rozmawiał. Judasz czasami myślał z goryczą, że Jezus kocha go najmniej. Gdy tak myślał, czuł się bardzo nieszczęśliwy. Nie zdawał sobie sprawy, że jest zazdrosny i że zazdrość to niedobra postać miłości. Wierzył jednak, że Jezus jest naprawdę wybawicielem ludu, wyczekiwanym królem Izraela, który wyzwoli jego naród z niewoli rzymskiej. Tłum ludzi idący za nauczycielem uspokajał go. Jezus miał ogromną władzę nad tą masą ludzi. Judasz był przekonany, że na jeden gest Jezusa wszyscy zrobią to, co zechce. Nawet chwycą za broń i staną do walki. Jezus zapytał:
co mówią o mnie ludzie?
Nikt nie odpowiedział. Jezus chciał jednak wiedzieć. Zatrzymał się, zmuszając także ich, aby się zatrzymali.
Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?
Jedni za Eliasza,
inni uważają, że jesteś prorokiem.
Herod myśli, że jesteś wcieleniem Jana Chrzciciela.
Spoglądał na twarze swych przyjaciół, jego oczy pociemniały od smutku.
A wy, za kogo mnie uważacie?
Ty jesteś Chrystus, Syn Boży,
odrzekł Piotr. Wszyscy spojrzeli na niego ze zdziwieniem. Tyle razy rozmawiali między sobą o nauczycielu i Piotr zawsze podzielał ich wahania, ich niepewność. Teraz z kolei wydawał się bardzo pewny swojej odpowiedzi. Tak naprawdę to sam Piotr zdziwiony był pewnością, z jaką odpowiedział. Nagle objawiła mu się prawda. Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, który stał się człowiekiem, by zbawić ludzkość. Jaki to zaszczyt, że to właśnie On został wybrany przez Niego na przyjaciela, że jest przez Niego kochany. Jezus uśmiechnął się. Piotr patrzył na Niego i wydało mu się, że oczy nauczyciela nie są już tak smutne.
Błogosławiony jesteś, Piotrze, gdyż poznałeś prawdę. Ty jesteś Piotr, czyli skała. I na tej skale zbuduję mój kościół. Dam ci klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. A co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.
Piotr poczuł na sobie wielką odpowiedzialność. Modlił się, by potrafił sprostać zadaniu, jakie powierzył mu Jezus. Przypomniał sobie tamten wieczór nad jeziorem Genezaret, kiedy Jezus rzekł mu, że będzie rybakiem ludzi.
Pomóż mi, Jezu, dopomóż mi, bo bez Twej pomocy wcale nie będę skałą, a jedynie zwykłą, suchą gałązką potrząsaną przez byle podmuch wiatru.
Nawet to zdarzenie nie rozwiało wszystkich wątpliwości apostołów. Ciągle dyskutowali między sobą, kim jest Jezus. Byli pewni tylko jednego. Nie było takiego drugiego na świecie, jak ich rabbi, nauczyciel. Drugiego jednocześnie tak pociągającego, prowokującego i zadziwiającego człowieka. Wydawało się, że nigdy nie czynił tego, czego inni się spodziewali. Na przykład w tamtych czasach kobiety uważane były za istoty niższej kategorii. Jezus, dla którego wszyscy ludzie byli równi, okazywał im szacunek i czułość. Nie tylko swej matce, Marii z Nazaretu. Jezus okazał czułość Samarytance. Okazał uczucie Marii i Marcie, siostrom Łazarza, wyrozumiałość grzesznicom, przychylność Magdalenie. Wiele cudów Jezus czynił z myślą o kobietach. Uwolnił opętaną od choroby. Uzdrowił biedaczkę cierpiącą od lat na utratę krwi. Pewnego dnia, ukryta w tłumie, dotknęła ona rąbka szat Jezusa, wierząc, że to wystarczy, by ją uzdrowić. I wystarczyło. Jezus ocalił także dziewczynkę, córkę Jaira, przełożonego synagogi. Zrozpaczeni rodzice dziecka płakali, a On rzekł do nich:
nie płaczcie, dziewczynka nie umarła, a tylko usnęła.
I rzeczywiście, dziecko otworzyło oczy, uśmiechnęło się i wszyscy się ucieszyli. Jezus inaczej też odnosił się do szabatu. Łamiąc religijną zasadę tak bliską sercom Żydów. Dla Żydów sobota jest dniem odpoczynku i nauki. Nie można wtedy tknąć żadnej pracy. Gdy Jezus mógł uczynić coś dobrego, nie patrzył, jaki to dzień. I tak, gdy spotkał człowieka ślepego od urodzenia i drugiego, niewładającego jedną ręką, nie przejmował się, że był to akurat szabat. Tak mu się zrobiło żal tych nieszczęśników, że uzdrowił ich. Cuda te, dla niektórych ludzi tradycyjnie myślących, były skandalem. Z skoro jego zachowanie gorszyło czasem nawet uczniów, nie trudno sobie wyobrazić, jak musieli go nienawidzić uczeni w piśmie i faryzeusze, których Jezus coraz częściej potępiał w swych przemowach. Dla nich obecność Jezusa stawała się coraz mniej wygodna i bardzo uciążliwa, a w ich mrocznych sercach coraz mocniej zakorzeniała się myśl, by go zabić. Jezus wiedział o tym. Był człowiekiem i z całą pewnością myśl o cierpieniach i śmierci napełniała go lękiem. Kochał jednak Ojca z całych swych sił i miłość do Niego stanowiła pociechę, gdy nadchodziły myśli o męce, jaka go czekała. Pewnego dnia nauczył swych przyjaciół pięknej modlitwy, najpiękniejszej ze wszystkich modlitw.
Znam tę modlitwę.
Nie dziwi mnie jego znajomość religii, ale zawsze wzrusza. Odmówmy ją razem.
Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu.
To nie jest modlitwa, której Jezus nauczył uczniów. Modlitwa, której Jezus nauczył, to Ojcze nasz. Odmówimy ją? Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Prawie całą modlitwę odmówiłam sama. Mogę się więc nie wzruszać jego religijnym wykształceniem. W Ewangelii jest też początek innej modlitwy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. To słowa, jakimi pozdrowił ją anioł. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. To z kolei słowa, którymi przywitała ją Elżbieta, matka Jana Chrzciciela, kiedy Matka Boża poszła ją odwiedzić.
W Ewangelii nie ma innych modlitw?
Nie. Wydaje mi się, że nie.
Najpiękniejsza modlitwa to chwała Ojcu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Spoglądam na niego zdziwiona. Czemu ci się tak podoba? Może dlatego, że zwraca się jednocześnie do Trójcy Świętej, do Ojca, Syna i Ducha Świętego. Tym razem to On patrzy na mnie ze zdziwieniem.
Wcale nie. To jest najpiękniejsza modlitwa, bo najkrótsza.
Był to 9 odcinek najpiękniejszej historii świata, zrealizowany na podstawie opowiadania Natalii Forte. Kolejny usłyszycie w przyszłym tygodniu. Z Panem Bogiem.
Można by tak powiedzieć, że cały tydzień musimy teraz czekać na następny fragment. Ale myślę, że też potraficie sięgnąć same po Pismo Święte, czy to przygotowane dla Was, czy może już jesteście starsze, to które czytają dorośli, czy Wasz starszy brat, czy siostra. Ja tym serdecznie, jak i Pani Monika, zapraszam na następny tydzień, ale przede wszystkim do czytania.
Gdy się cieszysz, gdy ci smutno, gdy masz wszystko, gdy nic nie masz, gdy jesteś zakochany, gdy brak ci szczęścia, gdy ci wszystko jedno, gdy o coś walczysz, gdy coś utraciłeś, gdy chcesz się czymś zająć, gdy kochasz ojczyznę, gdy jej już nie rozumiesz, gdy wiesz dużo, gdy nic nie wiesz, gdy nie masz już złotówki, kup to, na co cię stać. Kup Nasz Dziennik. 6 dni w tygodniu Nasz Dziennik. Codziennie od poniedziałku do soboty. Nasz Dziennik. Twoją gazetą.
Nie wiem, czy wyczytacie Nasz Dziennik.